będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kłania się Państwu ojciec Witold Hetnar i zapraszam na rozmowę niedokończone, na część już drugą dzisiaj. I witam naszego gościa. Jest nim pan profesor Wojciech Roszkowski, historyk z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Szczęść Boże, panie profesorze. Witamy w Radio Maryja.
Witam księdza, witam ojca i witam państwa.
I temat, drodzy państwo, dzisiaj naszych rozmów brzmi historia i teraźniejszość. O tym chcemy rozmawiać. Panie profesorze, no ten temat nam tak trochę intryguje, bo historia i teraźniejszość jest ten związek, tak? To i nie jest przypadkowo, to nie jest albo, tylko jest i. Chyba nawet tak powiem, ta dyskusja, tak powiem, wokół pańskiej książki o tym samym tytule też chyba pokazuje, że historia jednak jest czymś, co wzbudza emocje. Jednak to jest coś, co jest bardzo teraźniejsze chyba.
On nazwał, ojciec, to, co się stało po opublikowaniu tego podręcznika dyskusją, to jest takie eufemistyczne określenie, bo
no właśnie, czasami
z dyskusją to nie miało wiele wspólnego, raczej to była dosyć nieprzyjemna nagonka medialna. Oczywiście nie tylko, bo okazały się również pozytywne recenzje tej książki, za które jestem wdzięczny, bo u tych właśnie drugich recenzentów widać zrozumienie, o co tu chodzi. Otóż historia i teraźniejszość jest przedmiotem wprowadzonym do szkół przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa niedawno, w zeszłym roku, i w tym roku szkolnym debiutuje ten przedmiot. Dla niektórych wydawać się może, że historia i teraźniejszość jest już taką naukową herezją, bo teraźniejszość jak gdyby w ich opinii rzutuje bardzo na oceny historyczne. Mówi się czasami, zostawmy historię historykom. A dzisiaj to jest co innego. Teraźniejszość to jest teraźniejszość i historia, zwłaszcza najnowsza, zawsze jest skażona polityką i tej teraźniejszości politycznej z tym nie należy mieszać. Otóż wydaje mi się, w takim podejściu jest niezrozumienie pewnej fundamentalnej sprawy, jeżeli chodzi o nauczanie historii. Oczywiście długo można tutaj się rozwodzić nad sensem i metodą ocen z wydarzeń historycznych, ale jeżeli nie połączyć historii z współczesnością, to mamy do czynienia z taką trochę sztuką dla sztuki. Otóż historia jest lekcją, nauka historii jest lekcją wychowania obywatelskiego, patriotycznego, ale również w sensie moralnym, dlatego że z historii powinniśmy również czerpać pewne wzory zachowań i działań ocenianych w kategoriach moralnych. I temu właściwie przyświecał pomysł, znaczy autorzy tego pomysłu to mieli na myśli, żeby ucznia nie tylko uczyć faktów i wydarzeń z historii, ale również uczyć związku z pewnymi pojęciami z dziedziny politologii, czy właściwie wiedzy o społeczeństwie. Ten WOS, tak zwany przedmiot, który dotąd był, został połączony z historią najnowszą w sposób świadomy, po to, żeby jedno z drugim, jedno tłumaczyło drugie.
Nie, to znaczy, nie tylko fakty, ale też ich rozumienie, czy interpretacja.
Dokładnie. Tak, dlatego, że jeżeli mówi demokracja i definiuje się to w wiedzy o społeczeństwie, to trzeba zobaczyć, jak to funkcjonuje praktycznie w historii, jak to funkcjonowało i funkcjonuje nadal. Jeżeli tak często dzisiaj słyszymy słowo faszyzm, no to trzeba zobaczyć, czym naprawdę był faszyzm, a nie tak łatwo podlegać takiemu epitetowi. Dzisiaj to słowo w ogóle jest taką obelgą rzucaną czasami zupełnie bez zrozumienia istoty rzeczy. Więc na tym polegał ten przedmiot i na tym mniej więcej opierałem się, pisząc ten podręcznik. Tak właściwie tę zbitkę historię i teraźniejszość należałoby w tej sytuacji rozumieć. I być może właśnie dlatego to wzbudziło taki opór. Napisałem kiedyś nawet taki felieton, kto się boi hitu, hit, czyli tej historii teraźniejszości. I ja mam wrażenie, że protesty czy pretensje do tego przedmiotu biorą się właśnie z tego, że dla niektórych aktorów dzisiejszego życia politycznego przypominanie pewnych wydarzeń z niedawnej historii jest kłopotliwe. A zwłaszcza jeszcze w kontekście tłumaczenia pewnych pojęć czy pewnych terminów z wiedzy o społeczeństwie.
Czy to oznacza, pani profesor, że lepiej, wiele osób sądzi, uważa, że lepiej, żeby Polacy nie znali swojej najnowszej historii, bo to się chyba do tego
niestety
sprowadza.
Niestety tak, to słyszeliśmy swego czasu takie hasło wybierzmy przyszłość. To jest bardzo nośne hasło i oczywiście dla polityka, właśnie dla nas wszystkich ważna jest przyszłość, bo przeszłości już nie zmienimy. Więc to jest hasło i słuszne, i bałamutne jednocześnie, bo jeżeli mamy wybierać przyszłość, to na jakiej podstawie? Właściwie wszystko, czego wszystkie wybory, które dokonujemy, dokonujemy na podstawie wiedzy o tym, co było, a więc na podstawie znajomości przeszłości. Ta przeszłość to jest to doświadczenie, które gromadzimy i tylko z tego doświadczenie możemy czerpać, dokonując dobrych wyborów. Wyborów co do przyszłości, zgoda. Ale jeżeli zapominamy o przeszłości, no to jest, nie wiadomo, kim jesteśmy.
Czy nie ma pan wrażenia, że ostatnie lata naszej historii jakoś taka dominowała zasada, im mniej o historii Polski, tej najnowszej, tym lepiej, a tymczasem a więc jakieś tabu zostało gdzieś tutaj chyba naruszone, tak. I stąd ten krzyk.
Dokładnie. Rzeczywiście ograniczanie nauki historii najnowszej, wydaje mi się, było świadome. To się stało na dwa sposoby, to znaczy po pierwsze nauczyciele bardzo niechętnie wchodzili w ten okres najnowszy, nawet powojenny. Właściwie historię kończono bardzo często gdzieś na 1939, 1945 roku, a potem już z programem się nie zdążało. Więc nawet jeżeli teoretycznie w programie były wydarzenia powojenne, a nawet okrągły stół i powiedzmy początek III Rzeczpospolitej, to jakoś dziwnie nie zdążano z tym. Pytanie dlaczego? Otóż nauczyciele obawiali się wejścia na ten grząski czy trudny grunt oceny tej najbardziej niedawnej przeszłości. No bo tutaj rzeczywiście są pewne wybory polityczne mają miejsce. Więc to z jednej strony nie zdążano, a z drugiej strony w sposób świadomy po 99, czy zwłaszcza już potem po 2007 roku ograniczano zakres nauczania. Ilość godzin w szkołach po prostu przeznaczonych na historię dramatycznie zmalała i dokonano zabiegu, który wydaje mi się był wyjątkowo szkodliwy. Dlatego, że program z historii tej najczęściej niedokończonej zamykano gdzieś ja to nazywam pierwszym kółkiem, czyli takie jak gdyby od starożytności do współczesności takie pierwsze lekcje, bardzo proste, a potem w ostatnich dwóch klasach, zwłaszcza w ostatniej klasie, uczono dyskusji o wybranych problemach. Otóż jeżeli się dyskutuje o wybranych problemach, to trzeba jednak mieć dosyć sporą wiedzę, a nie ćwiczyć tylko rystykę czy sztukę polemiki. Bo sztuka polemiki jest ważna, ale jeżeli uczymy tej sztuki polemiki bez nacisku na wiedzę faktograficzną czy w ogóle rozumową, to ćwiczymy młodzież w erystyce takiej instrumentalnej zupełnie, to znaczy troszeczkę według zasady leninowskiej kto kawo, gdzie wszelkie chwyty są dozwolone, a prawda nie ma znaczenia. Więc wydaje mi się, ten rodzaj zmian programowych doprowadził do tego, co zresztą chyba wszyscy zauważaliśmy, a zwłaszcza wykładowcy na pierwszych latach wydziałów humanistyczny, dramatyczny spadek wiedzy historycznej u absolwentów średnich szkół. I tutaj rozdzierano szaty, zastanawiano się, dlaczego tak się stało, nie przyglądając się tym zmianom programowym. A jednocześnie, jeżeli teraz dokonujemy pewnej korekty programów szkolnych, no to podnosi się alarm. Pytanie dlaczego? Czy wobec tego szkoła ma nadal wychowywać młode pokolenie w takiej amnezji, w takiej niewiedzy, co z Polską się działo po 45 czy po 89 roku? No być może niektórym, jak mówię, aktorom naszej sceny politycznej jest to wygodniejsze, żeby nie pamiętano. Kiedyś pomyślałem, że to możemy nazwać tak. To jest tak niedawno, że nikt nie pamięta.
Amnezja albo też może to jakaś też schizofrenia. Nie wiem, tak sobie myślę na przykład o naszych powązkach warszawskich. Może, proszę wybaczyć porównanie, Syczewka schizofrenii, gdzie obok katów leżą ofiary i nie ma problemu, że nasza historia tak. współczesna tak, jest tak. Przyczymy sobie w jednym zdaniu i ten złodziej, a ten uczciwy i dobrze i wszystko, każdy ma swoją rację.
Tak, ja myślę, że to jest pewnego rodzaju doświadczenie niepokojące czy przykre, że ta Aleja Zasłużonych, zwłaszcza na tym wojskowym czy cywilnym cmentarzu, no to rzeczywiście to jest taka lekcja relatywizmu historycznego.
I chyba i właśnie tutaj próba nauczania tych lat ostatnich, to o czym mówimy, ten okres, o czym też traktuje pana książka, no to jest chyba właśnie próba budzenia z tego, nie wiem, z tego letargu, jak to atrofii pamięci. Pan też wspomniał, panie profesorze, kiedyś w jednym z wywiadów swoich, że mówiąc o Polsce, że szczególnie dla Polaków ta atrofia pamięci, takie obumarcie pamięci jest niezwykle groźne.
Tak, tak, zdecydowanie. Bo to się wiąże z tym, że w porównaniu z tymi bardziej szczęśliwymi krajami zachodnimi, gdzie jest ciągłość państwowości i przywiązania do racji stanu państwa, my przez bardzo długi okres czasów nowożytnych nie mieliśmy własnego państwa. Po rozbiorach historii uczono w szkołach zaborczych, gdzie prawdziwa historia była bardzo często tylko w domach powtarzana. No potem był okres międzywojenny, kiedy i proszę zauważyć, jak wykształcenie w szkołach międzywojennych pomogło stworzyć to pokolenie, ja to nazywam pokolenie roku 20, tych maturzystów sprzed wojny, którzy potem w tak wspaniały sposób zachowywali się w czasie wojny.
Kolumbowie?
Kolumbowie, to tak się ich potocznie nazywa. To jest pokolenie wyjątkowo tragiczne, dlatego że to jest pokolenie wychowane już w szkołach niepodległej Polski, właśnie wychowane w prawdziwej historii ojczystej, którzy nabrali tej kultury obywatelskiej i patriotycznej. No i potem ta historia straszliwie ich poszkodowała, bo to jest wojna, wszystkie te straty, powstanie warszawskie, no i komunizm, który wywrócił społeczeństwo do góry nogami. Emigracja zresztą też. No i komunizm, w którym historia ojczysta była koślawiona w sposób początkowo straszliwy w czasach stalinowskich. No a potem też były przecież ogromne te białe plamy i różne interpretacje szalone, sprowadzanie polskiej historii do jakiejś pasma nieszczęść, klęsk i nieudacznictwa. Podczas gdy historia Polski jest mieszana, to znaczy żaden naród nie jest idealny, w żadnej historii nie znajdziemy samych wspaniałych rzeczy, ani w samych klęsk. Tylko trzeba do tego młode pokolenie przygotowywać właśnie w nauczaniu historycznym w sposób racjonalny. Co było dobre, co było niedobre, co było wielkie, co było błędem. I niektóre z tych epizodów z polskiej historii nie są proste do interpretacji. Słynny słynny dylemat bić się czy nie bić, prawda? Dotyczący powstań narodowych. Czy 1939 roku. Czy wówczas polityka Becka była słuszna, czy nie? Czy należało rozpoczynać powstanie warszawskie? To są bardzo trudne kwestie, ale ich analiza przez dobrego nauczyciela na podstawie dobrego tekstu, wydaje mi się, może kształcić racjonalne podejście do naszej historii, umiejętność ocen, umiejętność dobrych wyborów, czasami w trudnych sytuacjach, i to w sytuacjach, w których, jak wiemy, racje polityczne, a racje moralne wcale nie zawsze się pokrywają. Bo jednak polityka to jest przede wszystkim sprawa skuteczności. A w życiu codziennym, w naszym osobistym życiu, no, skuteczność nie powinna przeważać. Więc w polityce też powinniśmy szukać jednak tego, co było dobre, a co było złe.
No ile, panie profesorze, dzisiaj to, co widzimy w Polsce, mówimy, nieraz słyszymy takie, no czujemy, że jakbyśmy mówili różnymi językami, choć mówimy po polsku tutaj wszyscy mieszkający, ale mówimy różnymi językami, kiedy oglądamy różne wiadomości, jakbyśmy oglądali różne światy zupełnie, to nieraz nazywamy wojna polsko-polska i tak dalej. Na ile w tym jest to owocem ignorancji, szukam słowa, historycznej, na ile znajomość historii, jej poznawanie może pomóc zbudować, na ile to jest brakiem, skutkiem braku tożsamości może, a więc też skutkiem braku znajomości, właśnie bez znajomości historii, pana zdaniem?
Tak, ja myślę, że my Polacy, mamy ze sobą bardzo wiele problemów. No, pewnie w krótkiej rozmowie wszystkiego nie wyjaśnimy, ale ja myślę, że w naszej historii i w naszym doświadczeniu zbiorowym jest jakieś takie rozdarcie, które chyba w czasach rozbiorów się zaczęło. Kiedy wspaniałe państwo, pierwsza Rzeczpospolita, upadło za sprawą prywaty i fałszywych wyborów części elit, a reformatorzy nie zdążyli uratować tego państwa. I potem toczono te piekielne spory w XIX wieku, czy to my, czy oni. Bić się, czy nie bić. I racje bardzo podzielone tutaj się bardzo często ostro ścierały. Natomiast okres po odzyskaniu niepodległości z kolei był naznaczony tym sporem między sanacją i endecją, które to dwa prądy polityczne, można powiedzieć, próbowały doprowadzić do niepodległości po stronie albo państw centralnych, albo ententy. Na szczęście w 18-19 roku udało się zapobiec jakimś bardziej gwałtownym starciom tych dwóch opcji, no i państwu udało się zbudować, no ale przyszła potem klęska 1939 roku, której rozmiarów chyba do końca nie rozumiemy, bo to jest utrata dawnych elit, zepchnięcie resztki tych dawnych elit do drugiego szeregu, jako drugich obywateli drugiej kategorii w PRL-u i uzależnienie od Związku Sowieckiego, które dla niektórych stało się wręcz żywiołem, to znaczy czymś zupełnie normalnym. Przekonanie, że Polski nie stać w ogóle na samodzielność, na niepodległość, no bo historia nas tak rozjechała, rozbiła naszą tożsamość, że właściwie myślenie o niepodległości jest jakąś mrzonką. Ja myślę, że to w polskiej inteligencji bardzo głęboko zapadło gdzieś to na dno naszej świadomości, że myślenie o niepodległości jest jakimś sennym marzeniem. To jeszcze przecież w latach 70. wydawało się zupełnie jakąś utopią. Kiedy wtedy powstał ten program, jeszcze pierwszy taki program pełnej niepodległości, pełnej wolności, Polskie Porozumienie Niepodległościowe, to czytanie tego programu no, nastrajało czasami dosyć tak, jakby to powiedzieć, nawet pesymistycznie. No, piękny program, tylko w ogóle nierealny. Kiedy Polska będzie mogła się wybić na niepodległość, jeżeli jesteśmy pod panowaniem supermocarstwa z bronią jądrową? I stąd w polskiej inteligencji jest głęboki kompleks tego, że my jesteśmy takim narodem przetrąconym przez historię i że właściwie nie mamy szans na wielkość. A wielkość już brzmiała jako jakaś tromtadracja, jakieś marzenia. I stąd ta ostatecznie ta pedagogika wstydu, ale również minimalizm pewien. To znaczy jak no tak potocznie powiedzieć, jak przestają bić, to już dobrze. To ja myślę, że część tej elity opozycyjnej, jak komunizm upadł, to już znano, że właściwie już o niczym lepszym można nie myśleć. I to jest ten minimalizm narodowy. Oczywiście po drugiej stronie, można powiedzieć, jest jakaś właśnie trumtadracja i marzenia ponad stan. I dla współczesnego pokolenia wydaje mi się, to jest wyzwanie. Jak wymierzyć szanse, które są realne, ale jednocześnie gwarantujące nam jakieś lepsze miejsce na mapie świata.
Mhm. No mówimy też to, panie profesorze, tak dodajmy, w czasie, kiedy się ta mapa świata zmienia dość mocno na naszych oczach, cała geopolityka, są te ruchy tektoniczne, że tak powiem. Tutaj, jaka tu jest rola historii w tym, żeby tutaj się dzisiaj odnaleźć w świecie, jakoś czytać to, co widzimy w mediach choćby?
Właśnie wydaje mi się, że to, o czym przed chwilą powiedziałem, żeby znaleźć właściwą miarę między tym, co jest realne, a tym, na co nas stać ostatecznie. Czego chcemy, a co możemy. Bo ten minimalizm może nas doprowadzić do tego, że nawet koniunktury jakiejś lepszej historycznej nie dostrzeżemy. I tak jak ojciec mówi właśnie, jesteśmy na pewnym zakręcie. To, co się stało na Ukrainie, ta straszliwa zupełnie agresja rosyjska na Ukrainę, po prostu niewyobrażalne barbarzyństwo, którego jesteśmy świadkami pośrednio. Ukraińcy tego doświadczają na co dzień. Natomiast my to obserwujemy z miarę bezpiecznie za granicą, ale naprawdę świat nie jest aż tak bezpieczny, jak by nam się wydawało. Nic nie jest gwarantowane w historii. Więc koniunktura się zmieniła, wydaje mi się, z początkiem tego roku, kiedy Stany Zjednoczone zdecydowały się na osłabianie Rosji. Bo dotąd przecież prezydent Biden wydawało się, że postawił na Nord Stream, na to, że Niemcy z Rosją mogą robić, co chcą.
No reset Obamy jeszcze pamiętamy też przecież.
Prezydent Obama miał pewien, oczywiście ten reset, jego pamiętamy, ale po zajęciu przez Rosję Krymu, tam w Białym Domu pewna jednak refleksja nastąpiła. Przecież pamiętamy wizytę prezydenta Obamy w Warszawie, kiedy on tutaj nam powiedział, że nie będziemy sami. To były słowa, to były tylko słowa i wydawało się, że prezydent Trump kontynuuje tę bardziej taką asertywną linię polityki amerykańskiej. No a potem były te wybory w Ameryce i prezydent Biden wydawało się, że zupełnie rezygnuje z tej wschodniej flanki NATO. No ale agresja rosyjska na Ukrainę wyraźnie odmieniła tę politykę i wydaje się, że w tej chwili Ameryka stawia na osłabienie Rosji. Pan Rafał Zielkiewicz ostatnio bardzo ciekawą taką tezę postawił, mianowicie, że dla Ameryki, jeżeli Ameryka ostatecznie liczy się z zasadniczą konfrontacją z Chinami, to dla Ameryki Rosja jako sojusznik Chin lepiej, żeby była jak najsłabsza. Ja myślę, że w tym jest mądra myśl. To znaczy, to tłumaczyłoby determinację Stanów Zjednoczonych w pomocy dla Ukrainy. No i dla nas to jest pewna szansa, dlatego że my mamy oczywiście notorycznie problem z Rosją, natomiast Unia Europejska wyraźnie nas rozczarowuje. Tutaj trudno liczyć na zrozumienie, na solidarność, na wsparcie. To są mrzonki, więc jeżeli dzisiaj moglibyśmy wybierać jaką strategię, no to znowu, i tutaj lekcja historii, ale nie to, że akurat sojusz z Niemcami czy z Ameryką wynika z historii, tylko racjonalne myślenie. Kto nam w tym momencie coś może dać? Przede wszystkim sami sobie powinniśmy dać, to znaczy dobrze się organizować, ciężko pracować, nie kraść i tak dalej, i tak dalej.
To te szachy takie wręcz geopolityczne, bardzo szerokie tutaj. A na ile...
Tak, przepraszam, ja wkroczyłem na taką refleksję bardzo, bardzo ogólną polityczną, ale jeżeli ktoś dzisiaj, a myślę, że młodzi ludzie też czasami jak oglądają media, to czasami się zastanawiają właśnie, co to dalej z nami będzie. Więc żeby oni wiedzieli o tym, jak historia się czasami potrafi dziwnie potoczyć, jakie mechanizmy w niej działają i rozpoznawać, kto jest przyjacielem, kto nie bardzo i jakie czynniki w tej grze politycznej, historycznej, jakie czynniki są najważniejsze.
A wracając do kraju, tutaj zmiany geopolityczne, ale teraz dzisiaj też chyba jesteśmy świadkami zmian, czy próby zmiany naszej też tożsamości narodowej, przemodelowania pewnych też tutaj biegunów orientacyjnych dla nas, dla Polaków, pewne podważania i autorytetów i tak dalej. Czy w Polsce, w jakim, czy znajomość historii, jej pokazywanie, takie dogłębne i prawdziwe, może nam pomóc w jakimś wyjściu z tej naszej wojny kulturowej, która chyba trwa w Polsce?
No absolutnie. Po to ja ten podręcznik pisałem, bo na przykład, jeżeli dzisiaj podważa się autorytet Kościoła i jeżeli ja w tym podręczniku wyraźnie akcentuję niezastąpioną rolę Kościoła w czasach komunistycznych, rolę papieża Jana Pawła II, a dzisiaj tę rolę się kwestionuje, to niezależnie od tego, że Kościół przeżywa wielkie problemy, to tutaj nie musimy ukrywać tego, to negowanie w ogóle tej roli jest samobójstwem po prostu z punktu widzenia interesu narodowego, bo Kościół zawsze jednak, lepiej czy gorzej, ale jednak stanowił ten fundament.
Faktycznie, kiedy nieraz w tych dniach patrzyliśmy na, ja tak mówię też osobiście, na te choćby tutaj sytuacje na ulicach, dziejące się te manifestacje, to jakby, no nie chcę tu nikogo urazić, ale jakby to inny naród wystąpił na ulicy, jakbyśmy nie mówili tym samym językiem, mieli inne kody pewne kulturowe w sobie.
Niestety i to jest efekt właśnie wychowania szkolnego, gdzie zupełnie zapoznano te fundamenty.
Tak. To jest właśnie to też, panie profesorze, pan, żeby tak jeszcze dodać jeszcze jeden klocek do tej układanki naszej. Pan był członkiem chyba Rady Nadzorczej Domu Historii Europejskiej w Brukseli.
O, tak, tak. Ojciec wypomniał mi grzechy.
Nie, broń Boże. Ale do czego zmierzam, że pan zrezygnował z tej funkcji tam w tej Radzie Nadzorczej. Dlaczego?
Ja z klucza politycznego zostałem, przepraszam,
oczywiście,
zostałem włączony do tej Rady Nadzorczej w roku 2009, z tym, że Rada Nadzorcza zajmowała się budową muzeum, sprawami prawnymi, ekonomicznymi. Natomiast jeśli chodzi o program, to była taka rada naukowa. I ona układała ten program, z którym ja się stopniowo zapoznawałem i brałem udział, że tak powiem, w dosyć ostrej krytyce tego programu. Zarys programu stałej ekspozycji wzbudził mój żywy protest. Między innymi dlatego, że zgodziłem się wyjść do tej Rady Nadzorczej, żeby tam czasami tą Radę Naukową
recenzować.
No bo w założeniach programowych, na przykład, to taki jeden przykład podam, że profesorowie historii europejscy podpisali się pod tym, że jeden z punktów tego programu brzmiał mniej więcej tak. Chrześcijaństwo powstało w IV wieku z połączenia tradycji judaistycznej i organizacji kościelnej. To jest prawie dosłowny cytat.
No to faktycznie.
To po prostu jest kuriozum niewyobrażalny. Profesorowie historii z paru krajów europejskich pod czymś takim się podpisują. No i niestety prawie to tak zostało. Dlatego w pewnym momencie ja zrezygnowałem, nie chcąc absolutnie już dalej firmować, nawet jak mówię, nie byłem w radzie tej naukowej, która układała program, ale w tej radzie nadzorczej, która gdyby nadzorowała budowę samą. Ale ja już nie chciałem mieć z tym nic wspólnego, więc zrezygnowałem w sposób taki dosyć nawet ostentacyjny. No i muzeum wybudowano według tych założeń takich, powiedziałbym, marksistowskich i niemieckocentrycznych, czy niemiecko-francuskocentrycznych, powiedzmy, czyli wiodące siły w Europie. To jest Niemcy, Francja i marksiści.
Pytam o to świadomie, panie profesorze, o ten, powiedzmy, doświadczenie pana w pana karierze naukowej, bo to też pokazuje właśnie to rolę historii w budowaniu tożsamości, albo jej nieraz instrumentalizowania historii dla modyfikacji tożsamości.
Dokładnie tak, bo na przykład mój pierwszy taki zarzut, zresztą można powiedzieć jako Europejczyka, posła do Parlamentu Europejskiego, mój pierwszy zarzut był taki, że w tych założeniach programowych w ogóle nie próbowano nawet zdefiniować, czym jest europejskość. Tam jakieś zupełnie brednie pisano o tym, że w Europie zawsze było zainteresowanie wschodem, handlem z Orientem, jakieś takie zupełnie publicystyczne, jakieś urwane zdania, w ogóle bez sensu. Jeżeli ja próbowałem tam przekonać tych kolegów z tej Rady Naukowej, że fundamentem Europy jest filozofia grecka, prawo rzymskie i chrześcijaństwo, to w ogóle patrzyli na mnie jak na wariata. Nie z innej epoki człowieka.
Czy oni w to wierzyli, panie profesorze, czy tak mówili, bo tak wypadało, żeby kariery sobie nie zniszczyć? Czy faktycznie w to wierzyli, w te takie swoje?
Myślę, że tak, bo to jest pewnego rodzaju nowa ideologia europejska. Stale się mówi o wartościach europejskich, tylko właściwie nie bardzo wiadomo, jakie one są. Bo samo hasło wolności niczego nie wyjaśnia, bo pytanie, do czego ta wolność ma prowadzić? Jeżeli ma prowadzić do tego, że każdy robi po swojemu i z tego się nic nie składa, to jak można mówić o jakiejś wspólnocie europejskiej? To nie są żadne wartości. To zresztą jest charakterystyczne, ja to też wtedy podkreślałem, jak się spojrzy na banknoty euro. To co my tam widzimy? Jakieś takie dziwne fragmenty architektury, ale właściwie nawet oderwane od stylów europejskich. Trudno powiedzieć, co tam jest z baroku, co jest z gotyku, nie wiadomo. Natomiast zupełnie uniknięto jakichś takich sztandarowych postaci czy wydarzeń. Bo tam nie ma ani nawet Goethego, nie wiem, Moliera, już nie mówię o Koperniku. Ale tam nie ma odniesień do korzeni europejskich. No już świętego Tomasza to oczywiście bym nie spodziewał się, ale w każdym razie tam są takie ornamenty architektoniczno-geometryczne właściwie, nic nie mówiące o tym, czym jest Europa.
No, panie profesor, czy w ogóle wypada być dumnym, bo tu mówimy o wartościach europejskich, ale też z drugiej strony się buduje też taką narrację, że to, co Europa dała światu, to tylko kolonializm, wyzysk i to, co najgorsze, tak? Chyba też ta tożsamość europejska nawet tutaj ma też swój pewien kryzys.
Tak, bo my mamy problem również z polityką wstydu Europejczyków. To jest, przypuszczam, że ta polityka wstydu w Polsce troszeczkę jest kopiowaniem tego, czym jest polityka wstydu Europejczyków. Bo w historii Europy uczy się młode pokolenie również kolonializmu, handlu niewolnikami, wyzysku robotników itd., itd. Tam nie ma, ja już nie mówię o tych ojcach, założycielach, nie Unii Europejskiej, tylko Europy w ogóle, no bo To są przecież wybitne postacie z historii Kościoła. Święty Ambroży, który zmusił cesarza do pokuty, pokazuje, że Kościół bronił wartości przeciwko politykom. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście świętego Augustyna, świętego Tomasza, Karola Wielkiego. No to są To są fundamenty Europy. Różnie to można oceniać oczywiście, ale jeżeli się o nich zapomina, no to zostaje rzeczywiście wyzysk robotników, brodaty Marks, handel notabene niewolnikami to handlowali głównie Arabowie. Europejczycy się do tego oczywiście przyczynili, co jest hańbą Europy. Ja nie mówię, że historia Europy jest tylko piękna, bo ona jest czasami, zwłaszcza tych mocarstw zachodnich, jest czasami haniebna. I tego nie powinniśmy unikać. Zresztą papież Jan Paweł II, jak w Senegalu chyba był, to tam zapłakał nad tym miejscem, skąd te statki z niewolnikami odpływały za ocean. Więc to jest prawda oczywiście. Natomiast przecież handel niewolnikami nie wypełnia historii Europy. Europa była potęgą między innymi przez to, że była innowacyjna. Że wspaniałe wynalazki, wspaniałe odkrycia. No, cała współczesna nauka, zresztą wywodząca się również z nauk uprawianych przez duchowieństwo w ramach Kościoła. Przecież wybitni matematycy, fizycy z czasów średniowiecza to byli duchowni bardzo często.
Panie profesorze, zaprosimy naszych słuchaczy do naszych rozmów, bo już czas najwyższy. Drodzy Państwo, temat naszych rozmów, historia i teraźniejszość. I pan profesor Wojciech Roszkowski jest z nami, wybitny historyk. Zapraszamy, aby teraz też włączyć się w naszą dyskusję. Przypomnę nasze numery telefonów do studia, do Radia Maryja, dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, dla użytkowników telefonii komórkowej w naszej rodzinie dwa numery 536 600 100 oraz 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy dwa numery również 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Historia i teraźniejszość. Pan profesor Wojciech Roszkowski jest z nami.
Ksiądz ściegienny wznosił modły, opatrywał ust drzewała, dumne wiersze pisał Norwid. I kto szable mógł utrzymać, ten formował legion, wojsko, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Matki, żony w mrocznych izbach wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna, i ruszała w pole wiara. I ruszała wiara w pole, od Chicago do Tobolska, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską.
To był oczywiście Jan Pietrzak, a my odbieramy telefon. Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i no. Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moja godność, ksiądz Tadeusz Osiński, zamieszkanie Łochów, diecezja Drohiczyn.
Witam księdza Tadeusza.
Powiat Węgłów.
Witam serdecznie.
Ja serdecznie witam pana księdza ojca prowadzącego, a także pana profesora Wojciecha Ruszkowskiego.
Dobry wieczór, witam.
Jestem z ogromnym podziwem dla pana profesora, którego cechuje taka potężna wiedza, a jednocześnie przystępny język. Ten podręcznik Historia i Teraźniejszość przeczytałem, jak to się mówi popularnie, od deski do deski. Każdy rozdział, ale jednocześnie będąc kiedyś w Rzymie, przywiozłem sobie jeszcze, jak pan profesor pisał pod pseudonimem, Andrzej Albert, najnowszą historię Polski. I też nie przeczytałem całkowicie, tylko takie działy niektóre, ale ogromnie podziwiam. Oczywiście, ale dosłownie przeczytałem Roztrzaskane lustro, upadek cywilizacji zachodniej. A obecnie po Historii teraźniejszości to u siebie w księgarni kupiłem Komunizm światowy. Od teorii do zbrodni. No i niektóre działy czytam. No panie profesorze, naprawdę jestem z wielkim uznaniem.
A jednocześnie pan
wspomniał tam o tych wartościach europejskich. Ja już jako senior, bo już ukończyłem 86, 87 rozpocząłem rok życia, że te wartości europejskie, no czymże one są? Wolność, bezpieczeństwo, sprawiedliwość, poszanowanie tożsamości, czy otwarcie granic, jednolity rynek, a jednocześnie jakieś takie wkraczanie w naszą naukę, czy w ogóle w europejską naukę, to różnorodność płci, aborcja, to gender, ułatwianie podróżowania i osiedlania się, a jednocześnie te jakieś takie cechy, które się nie godzą z naszymi poglądami, z naszymi zasadami, bo jesteśmy po prostu narodem katolickim. Może nie wierzy, może wielu jakoś ta katolickość jest pobieżna, brak tej gruntownej, fundamentalnej wiedzy, bo przecież już święty Ambroży mówi, że fides querens intellectum, że wiara poszukuje zawsze podbudowy rozumowej i to trzeba o to dbać. A jednocześnie bardzo pięknie oceniam ten podręcznik pana profesora, a także kiedyś tam patrzyłem na tę historię, która była pisana dla gimnazjum 39-56, później 56-97. Także te czerwone dynastie poczytałem pana Jerzego Roberta Nowaka, który napisał te cztery tomy, gdzie tak bardzo dobrze scharakteryzował tych prominentów od 45 do naszych czasów. No, historia nasza bogata, przepiękna. A jeszcze kiedyś zajrzałem i też przestudiowałem dokładnie historię sowieckiej Polonii, napisaną przez wicemarszałka Ryszarda Terleckiego, Polska w niewoli, 1945-1989. No cóż, czekamy tylko na tę drugą część tego podręcznika, bo ten jest 45-79, a teraz trzeba od 80 do 22 już napisać. Pięknie dziękuję.
Dziękujemy, księże Tadeusz. Szczęść Boże. Panie profesorze.
No bardzo jestem wzruszony tymi słowami. I no cóż, nie wiem, czy aż zasługuję na takie wyróżnienia. Odpowiadając od końca, drugi tom już jest napisany, już poszedł do wydawnictwa, będzie teraz tam redagowany w takim właśnie stylu podręcznikowym, to znaczy będą te ilustracje, podpisy, te QR-kody, to wszystko będzie tam dalej obrabiane. Natomiast tekst już jest w wydawnictwie, także myślę, że na nowy rok drugi tom będzie do użytku.
No to już niebawem.
Natomiast problem w tym, żeby te książki trafiały do szkół. Można powiedzieć, że ja odniosłem niebywały sukces wydawniczy, bo sprzedaliśmy białym krukiem tej książki wiele dziesiątków tysięcy. Niestety one trafiły głównie do takiej otwartej publiczności, która wydaje mi się z samej ciekawości chciała zobaczyć, o co tu chodzi. I bardzo mnie to cieszy, że dostaję, można powiedzieć, bardzo wiele takich wyrazów wsparcia, że to jest potrzebne, że tak właśnie trzeba było. Mam nadzieję, że to się trochę przełoży przez ten rok na większe zainteresowanie, czy większy zasięg, że tak powiem, dostępu młodzieży do tego podręcznika. Tutaj, no, zwłaszcza chciałbym też podziękować tym nauczycielom, którzy ten podręcznik wzięli i używają. Ich jest, no, niestety niewielu, bo to jest niewielki procent. A zwłaszcza, że okazało się, że bardzo potężne media bardzo aktywnie działały, żeby ten podręcznik wykluczyć ze szkół. I media, i administracja lokalna bardzo często, bardzo czasami brutalnie wręcz naciskała na szkoły, żeby tego podręcznika nie używać. Więc mamy do czynienia z wojną kulturową, to fakt. Ten podręcznik trochę stał się taką ofiarą tej wojny. Ale powtarzam, ja uważam, że spora część nauczycieli być może troszeczkę przestraszyła się tej nagonki, tych nacisków różnych, ale no, jeśli można użyć tutaj słów Jana Pawła II, nie lękajmy się.
Może takim będzie przecierającym szlaki, kto wie, no zobaczymy.
No, oby, tak.
Też tu było pytanie poza anteną, tak panie profesorze, spytam, dzwonił pan ze Stanów Zjednoczonych, Polak, i pytał się, czy będzie możliwość tej książki wydania po angielsku, ponieważ polskie dzieci, tam już mieszkające, nie chcą czytać po polsku, wolą, łatwiej jest im po angielsku. Czy jest taki plan w ogóle tego typu?
To jest bardzo trudna sprawa, dlatego że w ogóle wydawanie w Polsce książek po angielsku, co ja zresztą praktykowałem, ja parę tytułów po angielsku wydałem w Polsce, to jest pracochłonne, trochę kosztochłonne, bo ja piszę po angielsku i z niewielką redakcją tych native speakerów to można wyprodukować taką książkę w Polsce. Problem jest czym innym, mianowicie w dystrybucji. Dlatego, że kraje anglosaskie, czy kraje, gdzie język angielski jest powszechnie znany, no mają swoje wielkie sieci dystrybucji, wielkie te koncerny dystrybucyjne, które z kontrahentami z Polski nie za bardzo chcą współpracować, bo to na ogół jest niewielka skala. Ideologia też tutaj oczywiście odgrywa sporą rolę, ale czasami to są względy po prostu handlowe, komercyjne, że takie firmy, już nie będę tu ich wymieniał, bo one dominują czasami nad rynkiem księgarskim na zachodzie, no paru tytułów nie chcą brać. Oni by chcieli mieć kontrahenta, żeby im setki tytułów oferował.
Tym niemniej, panie profesorze, poddaję pod rozwagę, ten głos przekazuję.
Tak. Ja myślę, że w ogóle w tej chwili jest pewien projekt tłumaczenia niektórych książek na angielski finansowany przez państwo, więc od tej strony kosztów to wydaje mi się czasami możemy sobie poradzić, natomiast jest wielki problem z dystrybucją.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewca.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam Krystyna Zimplina, ojca pana profesora, ojca nas słuchających. Króciutko chciałam bardzo podziękować w imieniu nas tu wszystkich zaangażowanych w rozwój młodzieży, duchowość patriotyczną. Bardzo dziękuję za tę odwagę. To tak czuję się, że to w duchu nauczania świętego Jana Pawła II, który został nam dany, prawda, przez opatrzność Bożą. Jedyny biblijny błogosławiony prymas tysiąclecia przeprowadził nas przez to ideologiczne naginanie historii. To jest oddanie, panie profesorze, sprawiedliwości dla młodego pokolenia i przyszłych pokoleń, bo ja pamiętam w tej historii w szkołach czy w liceum, to komuna goniła komuny. Ja nie wiedziałam, o co chodzi. Człowiek się denerwował. Nie wiedział, na czym to wszystko polega. Dopiero na Katolickim Uniwersytecie profesorowie dawnej daty przedstawiali krok po kroku dzieje i to dopiero człowiek zrozumiał zmagania dwóch królestw, prawda, Królestwa Bożego. Antychrysta, także bardzo dziękujemy i życzymy dalej błogosławieństwa Bożego. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, Panie Boże.
Szczęść Boże, Pani Krystyno. Dziękujemy.
Bardzo dziękuję. No, takie słowa zawsze umacniają i pozwalają myśleć, że warto. Także bardzo serdecznie dziękuję za te słowa otuchy i wsparcia. Myślę, że rzeczywiście od nas wszystkich podobnie myślących zależy, żeby wywierać ten nacisk w drugą stronę, bo tutaj mówiłem o nacisku tych mediów lewicowo-liberalnych czy administracji politycznej, tej lokalnej, bo można powiedzieć, administracja centralna, państwowa, no jakby w ogóle sponsorowała cały ten program historii i teraźniejszości, no ale bardzo często napotkało to opór lokalnych władz szkolnych i nie tylko szkolnych. Mieliśmy tam wiele przykładów takich nacisków, że wręcz dyrektor szkoły groził wyrzuceniem kogoś z pracy. Więc tutaj z kolei jest ważny ten nacisk z tej naszej strony. I rzeczywiście nie bójmy się, bo bardzo często nauczyciele czy dyrektor szkoły słyszałem, że boi się z kolei nacisku rodziców.
Mhm. Ale się...
I wszyscy właściwie stoimy wobec tego problemu, no kto ulegnie szantażowi czy tym naciskom, a kto powie chwileczkę, no wychowanie młodego pokolenia jest dla nas najważniejsze.
Mhm. Ale jak pan mówi, księgi trafiły pod strzechy, może nie te szkolne, ale te domowe, no to też jakiś owoc będzie
tak,
to pracowało.
Ja jestem takim umiarkowanym optymistą, oczywiście siły tego rodzaju, o których tu mówimy, nadal nie znikają i one są bardzo, bardzo potężne, ale wydaje mi się, że z drugiej strony mamy szansę też wywrzeć nacisk, jeżeli rodzice o zabarwieniu, że tak powiem, ateistycznym, to czasami wojującym, potrafią zaszantażować dyrektora szkoły, to dlaczego milcząca większość czy nawet jeżeli ona nie jest jakaś zdecydowana większość, czy ludzie wierzący, czy myślący o ojczyźnie w kategoriach no właśnie prawdy, bezpieczeństwa, ale przede wszystkim prawdy i dobrego wychowania, żeby znikły z ulic te straszne demonstracje. Przecież to jest coś okropnego. Jak można dopuścić do tego, i to nauczyciele czasami prowadzili młodzież na demonstracje pod hasłami wręcz wulgarnymi. Więc wydaje mi się, że szkoły powinny też zostać troszeczkę, nie chcę użyć brzydkiego słowa, oczyszczone, ale w każdym razie przejrzane, jeśli chodzi o to, kto wychowuje naszą młodzież.
No to pytanie wiele razy w tych dniach, w tych miesiącach padało. Odbierzmy telefon kolejny. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Wieki wieków, amen.
Mówi Roman z Wybrzeża. Ja chciałam serdecznie podziękować panu profesorowi za ten podręcznik, ponieważ przeczytałem go w dwa dni, po prostu dniem i nocą czytałem. Był to naprawdę coś fantastyczne. Jednakże tutaj pan na stronie 36, tak jak tutaj wspomniała jedna pani słuchaczka, jest napisane na mapce ziemie uzyskane. Panie profesorze,
tak, słyszałem już tę opinię.
Panie profesorze, proszę mi dać powiedzieć. Dla mnie to jest po prostu niepojęte. Dlaczego? Uzasadnię to. Dlaczego? Przez całą komunę było powiedziane, mówiło się wszędzie, na każdym kroku, że to są ziemie odzyskane. I teraz jaki wydźwięk mają, jaki wydźwięk społeczny, szczególnie dla młodzieży, ziemie odzyskane, a ziemie uzyskane. Otóż w moim przekonaniu ziemie odzyskane to młody człowiek będzie szukał w historii, do kogo należały te ziemie w historii. I jeszcze jaki wydźwięk ma ta nazwa. Wydźwięk tej nazwy jest głęboko patriotyczno-historyczny. Natomiast ziemie uzyskane, no to kto, no po prostu, no to od kogo tam możeśmy uzyskali tę ziemię? To jest jedna sprawa. No i właśnie, no nie mogę, wydaje mi się, że, w związku z tym, panie profesorze, proszę się nie gniewać, ale zerknęłem na obwolutę. I tutaj pisze pan profesor Wojciech Roszkowski w 1947 roku. No i troszeczkę właśnie to mi wyjaśniło. A pan profesor w poprzedniej audycji starał się wyjaśnić, panie profesorze, to jest absolutnie, bardzo proszę w następnym wydaniu nie używać ziem uzyskanych, dlatego że to jest po prostu niedopuszczalne. Jeśli komuna, to jest wydźwięk patriotyczny.
Panie Romanie, rozumiemy pana pytanie. Dajmy teraz.
Przepraszam bardzo, muszę dalej powiedzieć.
Ale już proszę, pan wybrzmiał jasne pytanie, panie Romanie.
Proszę bardzo, jeszcze dwa słowa.
Proszę bardzo.
Chciałem powiedzieć, że ziemie uzyskane to jest po prostu zachęta wrogich Niemiec do odebrania tych ziem uzyskanych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Z Bogiem.
Do widzenia.
Panie profesorze?
To ja rozumiem tutaj te emocje pana. Zresztą w poprzednim tym fragmencie, kiedy na wizji odpowiadałem, wyjaśniłem, o co mi chodziło. I no, mamy tutaj pewien problem, bo z jednej strony, ja zresztą rozumiem te emocje, bo mi się też wydaje, że warto akcentować, że te ziemie zachodnie i północne należały do państwa piastowskiego przez dłuższy czas, właściwie do rozbicia dzielnicowego. Tyle tylko, że znowu my zamykamy czasami w jednym słowie jakąś bardzo bogatą dyskusję. Tutaj pan podkreślił, że to maleńka różnica. Uzyskany zawiera dosyć zasadniczą kwestię ocenną. I w pewnej mierze panu przyznaję rację, że uzyskane jest tak, że nam się nie należały. Przez to uzyskane rzeczy, jak to określić? Bo w gruncie rzeczy trzeba również pamiętać, że te ziemie należały do państwa, do pierwszego państwa Piastów, ale potem po rozbiciu dzielnicowym ci Piastowie pomorscy i śląscy stopniowo się zgermanizowali. I właściwie potem przez wiele set lat te ziemie były intensywnie germanizowane i w 1945 roku tam jednak przeważała ludność niemiecka. No może z wyjątkiem ziemi bytowskiej czy części opolszczyzny, ale tak czy inaczej mamy w tym jednym słowie zawarty ogromny problem wyjaśnienia tej długiej historii przynależności pewnych terenów do pewnej wspólnoty. Więc no muszę się zastanowić, co z tym zrobić, bo to już jest drugi tego rodzaju głos i być może warto tutaj jakiś komentarz dodać w tym miejscu, jeżeli to miejsce się znajdzie jeszcze w nowym wydaniu, żeby wyjaśnić cały dylemat, który tkwi w tej różnicy terminologii. Bo ja uważam, że przynależność jakichś terytoriów no, nie jest wieczna niestety, to historia pokazuje. Mamy przecież kwestię, z drugiej strony mamy kwestię Lwowa czy Galicji Wschodniej, gdzie no, 40% ludności przed wojną była polskojęzyczna, we Lwowie nawet była większość polska, no i tego już nie ma, bo Polacy stanowią we Lwowie niewielką mniejszość. I teraz jak wobec tego do tego podchodzić? Żeby budować solidną przyszłość naszych relacji na przykład z Ukraińcami. To jest zresztą inny problem relacji polsko-ukraińskich, które się mają szansę teraz bardzo zmienić i poprawić, ale oczywiście przecież historia nasza była bardzo czasami niedobra tych relacji. I dotknął, tutaj nasz rozmówca dotknął rzeczywiście bardzo ważnej kwestii tego, jak czasami w sposób skrótowy próbujemy coś ująć, a to się nie daje bez wyjaśnienia. Więc być może ta nasza rozmowa trochę to rozjaśnia, ale rzeczywiście być może trzeba by w tym miejscu w podręczniku poruszyć tę kwestię, którą powiedziałbym, nazwałbym tak. Ile czasu jakiś teren do kogoś należy, żeby uznać, że on jest, należy tam na stałe. Bo to się niestety zmienia. Historia ma to do siebie. I dzisiejsze spojrzenie w jakiejś mierze określa tę historię, żeby jej znowu nie zafałszowywać, bo odzyskane, no to prawda, od Piastów, potem tam byli Niemcy, ale jeżeli po wojnie dostaliśmy te ziemię jako jedyną rekompensatę, to nam się należały. To, że uzyskane, to wcale nie znaczy, że nam się nie należały. No ale znowu to trzeba by wyjaśniać i pogłębiać. Muszę się nad tym zastanowić, bo być może te dwa głosy dzisiejsze jakoś trzeba uwzględnić.
Już to nam pokazuje, jak historia jest bogata i złożona.
Historia jest strasznie skomplikowana.
Teraz wyjaśnijmy tę historię naszą komuś, no, obcokrajowcowi. To jest faktycznie nieraz...
Bardzo trudne.
Te różne niuanse. Faktycznie. Tak. Kolejny telefon odbierzmy. Radio Maryja, bardzo proszę.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu. Ja muszę się pochwalić, że już mam tę książkę. Kupiłam przez internet, co było nawet bardzo łatwe, ale mam prośbę. Dużo ludzi komentuje format tego podręcznika. Pan profesor mówił o tym w pierwszej części. I czy pan profesor mógłby powtórzyć i w tej części właśnie o tym zagadnieniu, ponieważ teraz inne osoby słuchają?
Ale format w jakim sensie, pani Beato? Format wielkości?
Format tego podręcznika i o tych badaniach psychologicznych, przebiega nauczanie
Jak jest on sformatowany.
Wiem, o co chodzi.
Tak, dziękuję.
Dziękuję. Rzeczywiście warto chyba o tym powiedzieć, dlatego że bardzo wielu nauczycieli i w ogóle komentatorów całej tej sprawy bardzo krytycznie oceniało to, że tutaj nie ma ramek, nie ma diagramów, nie ma pomocy jakichś metodycznych i tak dalej. Podręcznik jest zbudowany według takiej zasady, że pewne takie elementy dodatkowe są. Są zdjęcia z podpisami, są te QR kody z odniesieniem do pewnych źródeł. Pewne ważne myśli są wybite na margines, żeby, że tak powiem, czytelnik szczególnie zwrócił na nie uwagę. Są pytania sprawdzające, jest literatura dodatkowa, natomiast tekst tego podręcznika zawiera dłuższe fragmenty takiej narracji, takiej opowieści. I to jest założenie zupełnie świadome, odejście od tego zresztą, co w podręczniku z panią Radziwiłł 20 lat czy 25 lat temu zrobiliśmy. Tam rzeczywiście tych ramek, cytatów i takich dodatkowych rzeczy było sporo. Współczesne podręczniki z historii poszły w tą stronę jeszcze znacznie dalej i tam czasami, jak się książkę rozkłada, no to właściwie trudno się połapać, co jest ważne, co nie. Bo wzrok biega po tych dwóch stronach i zaczepia się, a to cytat, to podpis pod zdjęcie, a to diagramik, a to jakąś ramkę. To jest tak upstrzone po prostu, że uwaga czytelnika jest całkowicie rozproszona. I to, że myśmy z wydawcą z tego zrezygnowali, to nie jest jakaś fanaberia zupełna, czy lenistwo, tylko założenie polegające, oparte na doświadczeniach czy na opiniach psychologów, które analizują to, w jaki sposób młode pokolenie pobiera informacje dzisiaj. Oni korzystają bardzo często z iPhone'ów, z internetu, to już czasami rzadziej, z mediów społecznościowych, gdzie komunikat jest bardzo prosty i on szybko jest wchłaniany i szybko zapominany. To jest zresztą według tego, co młodzież bardzo często się chwali, że stosuje zasadę zakuj, zalicz, zapomnij. I te 3Z niestety jest uzasadnione w tej chwili, można powiedzieć, naukowo. To znaczy im prostszy komunikat szybciej wpada, tym szybciej ulatuje. Natomiast jeżeli uczeń jest nakłoniony, nie powiem zmuszony, no ale nakłoniony do tego, żeby przeczytał dłuższy fragment opowieści, to informacje pojedyncze umieszcza w kontekście w całej tej narracji i głębiej zapamiętuje. To po prostu jest stwierdzone w tej chwili przez psychologów. Jest pamięć płytka i pamięć głęboka. I to te wszystkie ramki zapadają szybko i płytko i szybko wylatują, natomiast z takiej opowieści dłuższej zapamiętuje się nie tylko szczegół, ale cały tok wypowiedzi i on wpada głębiej w pamięć. To stwierdzono w tej chwili psychologowie, to badając, jak mówię, pobieranie informacji czy zapamiętywanie, to zostało stwierdzone. I dlatego ja odszedłem od tego, co wtedy 20 parę lat temu uważałem za wskazane, bo stwierdziłem, że to po prostu w tej chwili byłoby kontrproduktywne, jeśli chodzi o nauczanie. Tutaj polecam bardzo książkę na ten temat takiego niemieckiego psychologa Spitzera. Książka ma piękny tytuł Cyfrowa demencja. I mniej więcej to o tym traktuje.
A my odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Izabela z Tychów. Pozdrawiam ojca prowadzącego i pozdrawiam pana profesora.
Witamy panią.
Dobry wieczór.
Mam dla obu panów wielki szacunek. Pan profesor, wiedza, którą pan profesor zawarł w swoich podręcznikach, to jest podstawa mojego wykształcenia. Jestem nauczycielką w szkole podstawowej. Kupiłam książkę do historii i teraźniejszości, mimo że nie uczę tego przedmiotu, bo nie pracuję w liceum. Z przyjemnością czytam tę książkę, czytam nadal. Nie wyobrażam sobie, w jaki sposób można krytykować pana dzieła, ponieważ każdy, kto wykształcił się w latach 90., tak jak ja, wie, że jedynymi książkami do historii Polski najnowszej były pana książki. Pamiętam, jak w szkole podstawowej w 1988 roku nie posiadaliśmy żadnej książki do historii najnowszej w ósmej klasie. Mogliśmy polegać tylko na wykładzie naszej nauczycielki. To jest niewyobrażalne chyba w dzisiejszych czasach, żeby trzeba było uczyć bez podręcznika. Potem w klasie czwartej liceum było już dużo lepiej, bo to był rok 92. Były już dostępne pana książki, właśnie wspomniana wcześniej przez księdza, który dzwonił do studia, książka Najnowsza historia Polski, jeszcze właśnie taka z podpisem Andrzej Albert, pod takim nazwiskiem pana profesora, wtedy zapamiętałam. No i później na studiach, piąty rok, rok 96 wydaje mi się, no nie, siódmy może, i znowu brak podręczników, więc... Jest pan podstawą mojej wiedzy, ale...
Dziękuję bardzo.
Że ma w niej ogromne luki, dlatego kupiłam hit. I chciałabym zadać panu dwa pytania, bardzo dla mnie ważne. Podstawą mojej najnowszej wiedzy o historii, poszukiwań, prawd, jest wiedza, którą przekazuje mi moja mama. Mama słucha radia, telewizji, ogląda wartościowe programy. To ona powiedziała mi, że dzisiaj jest program wywiad z panem profesorem, ale to jest wszystko za mało, bo ja bym też chciała coś zrobić od siebie. Gdzie powinien, panie profesorze, dokształcać się teraz współcześnie nauczyciel, taki już dojrzały jak ja po 25 latach pracy? To jest moje pierwsze pytanie. I drugie pytanie. Pan profesor tutaj wspominał właśnie o ciągłości w historii, o cywilizacji starożytnej Grecji, potem o cywilizacji Rzymu, która czerpie, no i potem o naszej, o Karolu Wielkim. Tyle jestem w stanie jakby sama wiedzieć, ale nikt mnie nigdy nie uczył myślenia historycznego, a widzę, że potrzebne to jest dzieciom. To w jaki sposób tego uczyć dobrze? Gdzie się nauczyć uczyć historii? To są moje pytania do pana profesora.
Dziękujemy pani Izabelo bardzo, kłaniamy się.
No, trudne pytanie, dlatego że właściwie można powiedzieć, mamy ogromną mnogość w tej chwili różnych wydawnictw. Produkcja książek dotyczących historii najnowszej jest ogromna. Instytut Pamięci Narodowej wydaje bardzo dużo bardzo cennych rzeczy i albumowych, i pamiętnikarskich, i takich z dziedzin historii tych małych polskich ojczyzn, bo to są oddziały IPN-u w różnych miejscach, więc tam można rzeczywiście znaleźć właściwie prawie wszystko już w tej chwili. Natomiast faktem jest, że takich syntez może nie ma dostatecznie dużo, chociaż IPN i Muzeum Historii Polski tego rodzaju twórczością się zajmuje. Jest taka książka profesora Sulei, dosyć skrótowa historia Polski. To bym polecał. To oczywiście, jeśli chodzi o taki wykład, no ale bardzo obszerny, no to mamy i czekamy na dalszy ciąg, ale mamy, wydaje mi się, rzecz zupełnie unikatową i to nie tylko w skali historiografii polskiej, ale być może europejskiej, to znaczy dzieło profesora Nowaka, Dzieje Polski. W tej chwili zbliża się wydanie szóstego tomu, XVII wiek. No, to idzie powoli, ale to są fantastyczne rzeczy. To jest po prostu niezwykły cykl dotyczący kolejnych etapów historii Polski. To bardzo to polecam. To się zresztą świetnie czyta. To są bardzo takie obszerne opracowania, ale czyta się to świetnie. I to jest też historia pisana z pewnej perspektywy takiej syntezy historycznej tego, co właściwie powinniśmy myśleć o tej naszej historii. W jakich miejscach, w jakich rejonach tego doświadczenia przez te tysiąc ponad lat szukać wyjaśnienia, właściwie kim my jesteśmy, co zostało w nas z tej historii. Oczywiście do XVII wieku to jest jeszcze ta historia wspaniałej, dawnej Rzeczypospolitej. Jak przyjdą rozbiory i XIX wiek, będziemy tam na pewno znajdowali więcej dylematów dotyczących współczesności. Więc jeśli chodzi o historię najnowszą, to ja bym rzeczywiście tę książkę profesora Sulei polecił chyba, bo to jest w jednym tomie ten XX wiek. No i jeszcze współcześnie profesor Kucharczyk wydał Dzieje Polski chyba 1914-22, chyba to się nazywa, w tytule to chyba ma. To też bardzo bym polecał.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Witolda, witam zaproszonego gościa, Marcin z Morąga.
Witamy, panie Marcinie.
Powiem tak, przewspaniała audycja, bo te audycje związane z historią, szczególnie Polski, są po prostu przepiękne. Tutaj chylę czoła przed wiedzą pana profesora. Książki nie czytałem, ale jak pamiętam ten dzień, kiedy tam minister zapowiedział, że taki przedmiot będzie od przyszłego roku, to ja się z tego bardzo ucieszyłem, bo patrząc na te, chociaż tam jestem dość młodym człowiekiem, ale już trochę posuniętym w latach czy w edukacji, bardzo się ucieszyłem, bo tak patrząc na tą naszą współczesną młodzież, to widzę, że po prostu tutaj ta szczególnie chyba historia bardzo kuleje. Więc mi się to bardzo spodobało. Jak sam chodziłem do szkoły, szczególnie do technikum, też gdzieś tam historia tak była takim może jednym z bardziej ulubionych przeze mnie przedmiotów, nawet w klasie maturalnej gdzieś tam chodziły mi myśli, żeby po prostu też zdawać maturę z historii. Nie podjąłem tego ryzyka, nazwę to ryzykiem. Bałem się, że ta ilość, ta mnogość tych dat to może mnie po prostu pogrążyć. Ogólnie bardzo historię lubiłem, ale no gdzieś te daty tak, nie wiem, czy bym temu podołał. Dlatego nie poszedłem w tym kierunku. My mieliśmy również w techniku, w szkole średniej, przez profesora zadawane lektury z historii do opracowania, później były z tego egzaminy, także podobnie jak w języku polskim też były lektury, także tutaj to nieraz były bardzo ciężkie, no ale były takie, profesor gdzieś bardzo naciskał na to i myślę, że bardzo dobrze, tak z perspektywy czasu wtedy uważałem, że może nie wszystko jest potrzebne, czegoś jest za dużo, ale teraz uważam, że bardzo dobrze. No coś przepięknego, powiem tak, ten przedmiot bardzo potrzebny, ale tak jak tutaj pana ministra czy obecny rząd można za to chwalić, tak są też takie bolączki, no za które powinni przepraszać. I tutaj ja się też zwrócę z prośbą do ojca. Nie wiem, kiedy ojciec będzie miał może aktualności dnia, ale jeżeli ojciec będzie miał może jakoś w najbliższych dniach, ja bym chciał poprosić ojca, żeby ojciec poprowadził taką rozmowę z ministrem Czarkiem i zapytał się go w ogóle, czy planuje jakąś zmianę programową w edukacji. Dlaczego i w jakim kierunku? Chodzi mi konkretnie o przedmiot przyrody. Dlaczego to jest takie mnie osobiście jako ojca i nawet nie tylko mnie, bo czuję. Dlatego, że nasze małe dzieci w wieku czwartej klasie szkoły podstawowej są uczone, jakże tak powiem, współczuć, żeby po prostu poczęły się dzieci. To dla mnie to się w głowie nie mieści, że coś takiego w książkach jest, ale no jest. Jak żona mi pokazała ten materiał, to ojej, już normalnie coś masakra po prostu. Tak, przepraszam za takie brzydkie słowo, ale to dla mnie niepojęte. Tak jak z jednej strony po prostu możemy tutaj być bardzo dumni i gdyby tylko tacy profesorowie wydawali książki do edukacji naszych najmniejszych dzieci, przyszłości Polski, czegoś najcenniejszego, co Bóg złożył w ręce rodziców, to bym po prostu jako ojciec spał spokojnie, tak? A tutaj no jednak trzeba czuwać czasami, za przeproszeniem, bata wyciągać.
Panie Marcinie, no tutaj dobrze, trzeba czuwać, to pan ma rację i proszę
także
czuwać.
Ja
sobie zapisałem pana pytanie. Jak będę miał możliwość, to zapytam pana ministra.
Bardzo proszę i bardzo serdecznie pana profesora pozdrawiam. Bóg zapłać za wszystko. Życzę odwagi i dalszej podnosić, że tak powiem, w książkach.
Dziękuję bardzo. Panie profesorze, no to taki głos pełen entuzjazmu tutaj, jak słyszymy tutaj, pasjonata historii.
Właśnie same takie głosy słyszę. Bardzo jestem tym jakoś tak podbudowany.
Dobrze, że są takie głosy, to też jakoś chyba tak mobilizuje człowieka bardziej. No,
absolutnie.
Dobrze, odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Czy już mogę?
Tak, bardzo proszę pana, witamy.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór i szczęść Boże.
Kłaniam się ojcu prowadzącemu i panu profesorowi. I chciałbym skorzystać jednak z tytułu tych rozmów niedokończonych i zapytać o historię najnowszą, tak to rozumiem, teraźniejszość.
A mogę Rzymę pana imię tylko poznać jeszcze?
Roman z Warszawy.
Bardzo proszę. Mhm. Tak, słuchamy.
Będzie to być może dość trudne, trochę niebezpieczne nawet może pytanie, czy w całym tym procesie negocjacji Polski z Unią Europejską nie decydowała nadreprezentacja osób o niepolskiej narodowości. I nie chcę być tu uznanym za antysemitą i tak dalej, bo mam na to argumenty. Ja miałem bardzo dobrych znajomych Żydów i tak dalej, a więc nie dam się wpuścić, przepraszam mówiąc kolokwialnie, w kanał antysemityzmu. Dlaczego o tym mówię? Ja byłem uczestnikiem tego pięknego sierpnia 1980. To była fantastyczna zmiana polskiego społeczeństwa, która oddziaływała na cały świat. Mieliśmy poparcie całego świata, a wiem, o czym mówię. I cośmy z tym zrobili. Przyszła tak zwana druga Solidarność 89. Już nie byliśmy tą Solidarnością i do dzisiaj już tą Solidarnością nie jesteśmy. A kto sprawował politykę zagraniczną w tym drugim już okresie tak zwanej odzyskiwania polskiej niepodległości? Czy mam pokazywać nazwiska, przypominać nazwiska? I takim symbolem jest, o czym pan profesor Roszkowski doskonale wie, że przy całej symbolice w Parlamencie Europejskim nie można było ustawić po pierwsze Jana Pawła II, a pan Geremek ma dziedziniec w Strasburgu. Moje drugie pytanie. Dlaczego nie było i nie ma nadal publicznej debaty nad decyzjami kolejnych rządów w negocjacjach z Unią Europejską? Przecież to, co się stało od traktatu akcesyjnego po dzień dzisiejszy, mnie akurat nie tyle smuci, ile przeraża.
Panie Romanie, zaraz panu oddam głos. Panie Romanie, zaraz panu oddam głos. Panie Romanie. Panie Romanie.
Przepraszam, ale mogę kończyć.
Tak, skończy pan.
Rozmawiamy poważnie.
Skończy pan, panie Romanie. Nie przerywam, tylko chcę powiedzieć, zaraz pan tylko skończy swoje zdanie, tylko odchodzimy od tematu, wchodzimy w politykę, dobrze?
Nie, ja mówię o teraźniejszości. O
tak.
30 latach.
Rozumiem, ostatni. Ale tutaj, żebyśmy trzymali się jakoś mniej więcej tego tematu naszego historia.
Nie,
i
ale
tutaj,
tak. To akurat jest jakby przedmiot, znaczy część tego przedmiotu właśnie, żeby te rzeczy analizować. Znaczy oczywiście to zahacza o współczesną, bieżącą nawet politykę i te wszystkie oceny, które nas czasami dzielą, ale wydaje mi się, że trzeba do tego rzeczywiście podejść racjonalnie i młodzież powinna tutaj mieć argumenty, żeby to rozumieć, co się z nami dzieje.
Mogę kontynuować, panie profesorze?
Tak, bardzo proszę.
I dlatego oczywiście moja ocena jako Polaka tego, co się działo od traktatu akcesyjnego, to był skandal. I te osoby, które to podpisały, a wiemy, kto podpisał, teraz siedzą w Parlamencie Europejskim. Dla mnie to jest w ogóle coś kompletnie niezrozumiałego. Oczywiście oceniam te jako obywatel, te rządy od 89 roku do tak zwanej dobrej zmiany bardzo źle, ale mam również pretensje do tak zwanej dobrej zmiany. Przecież premier mógł kilkakrotnie użyć prawa weta zgodnie z demokratycznymi regułami gry. Skądinąd wiem, że część ekonomistów z SGH proponowała przygotowanie merytoryczne za 10 milionów złotych. Żadna suma. Zostało to przez polski rząd odrzucone. No jakie skutki są? Że podpisaliśmy warunkowość, że zgodziliśmy się na politykę klimatyczną. Tak absurdalną, że człowiek na podstawie, osoba na poziomie szkoły podstawowej, dobrze, średni może, to wie, że to jest taki absurd, który ma niesamowicie negatywne konsekwencje dla Polski i nie tylko dla Polski. Reasumując, czy my doczekamy się w Polsce publicznej debaty o sprawach poważnych i próby rozliczenia osób, bo albo te osoby, nasi dyplomaci, albo są niedouczeni, czyli dlaczego są w polityce, prowadzą politykę zagraniczną, albo działają z innych powodów. To tym bardziej jest niebezpieczne dla naszej przyszłości. Czy mógłby pan to, panie profesorze, skomentować? Przepraszam za emocje, ale to mnie tak drąży. Ja to obserwuję, uczestniczę w tym. Akurat moim obszarem działalności jest rolnictwo. No, pukam gdzie tylko się da. Składam pisma tego bez żadnego skutku. Jestem przerażony. Jestem tym po prostu przerażony. Przepraszam za emocje i już przechodzę na nasłuch.
Bardzo dziękuję.
No, poruszył pan tutaj bardzo wiele skomplikowanych spraw i znowu ja jako historyk chciałbym troszeczkę, jeśli tak pan pozwoli, uporządkować to, bo myśmy wchodzili do Unii Europejskiej, która już trochę się zmieniała w stosunku do, nawet do traktatu z Maastricht, no ale podpisaliśmy traktat akcesyjny, co do którego warunków ja też mam zastrzeżenia i ja o tym chyba tak jakoś w miarę skrótowo wspomnę. Trzeba pamiętać, że ten traktat akcesyjny myśmy podpisywali, Polska podpisywała pod rządami SLD. To byli negocjatorzy z ramienia tej naszej postkomunistycznej lewicy. Ci przedstawiciele moim zdaniem dążyli do szybkiego sfinalizowania traktatu akcesyjnego po to, żeby być autorami tego sukcesu i awansować w strukturach Unii Europejskiej, żeby dostać jak gdyby pożądane stanowiska czy dobre tam miejsca. Traktat akcesyjny został podpisany, zwłaszcza jeśli chodzi o rolnictwo polskie, niezbyt korzystnie, ale został podpisany. I teraz to nie jest tylko to, że traktat akcesyjny jest, no powiedzieć, nie był optymalny, bo tu się możemy zgodzić, ale również Unia Europejska zmieniła się przez te 18 lat od czasu, jak myśmy weszli do Unii Europejskiej, w sposób zupełnie dramatyczny, bo to nie tylko to, że brak pomnika Jana Pawła II i plac imienia Geremka to jest jak gdyby taka ilustracja pewnej ewolucji ideowej Unii Europejskiej. Natomiast Unia Europejska w tej chwili jest, można powiedzieć, zaprzeczeniem tego, czym miała być na początku. I o tym ja w podręczniku nie tylko wspomnę, ale napiszę. Dlatego, że jeżeli te organy Unii Europejskiej same łamią traktaty, to nie mogą wymagać od krajów członkowskich jakiegoś prawa do nadzorowania w kwestiach, które nie są zawarte w traktatach akcesyjnych. Musimy opierać się jednak na umowach i te umowy muszą być respektowane. W przeciwnym razie będzie zwyciężała zawsze wola polityczna jakichś niewybieralnych gremiów unijnych i to wola, która jest narzucana w sposób brutalny. No to, co dzisiaj mamy do czynienia z tym KPO tak zwanym, no urąga wszelkim zasadom, pierwotnym zasadom unijnym. I oczywiście dotykamy tutaj bardzo skomplikowanych kwestii szczegółowych, ale wydaje mi się, że to trzeba w podręczniku również umieścić w sposób przystępny dla młodzieży.
No, też się mówi często, panie profesorze, o takim nieraz używa się zwrotu deficyt demokracji w Unii Europejskiej. To jest chyba też i właśnie to, o czym tutaj mówimy. Ale
Europejskiego, dlatego że on jest niby pochodzi z wyborów. Tyle tylko, że te wybory w poszczególnych krajach, można powiedzieć, los Polski jest trochę w rękach wyborców holenderskich, hiszpańskich, niemieckich i innych. No to oni kreują skład Parlamentu Europejskiego niezależnie od tego, kogo chcą wybrać Polacy. Więc jesteśmy tutaj współzależni i tendencje w świecie polityki zachodnioeuropejskiej są rzeczywiście fatalne. No może dzisiaj pewną nadzieję dają Włosi, no ale to, miejmy nadzieję, będzie przykład, który pójdzie dalej, ale No wiemy, jak to wyglądało w poszczególnych kolejnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Natomiast Komisja Europejska to jest emanacja woli politycznej poszczególnych rządów i to narzucane w gruncie rzeczy przez te najważniejsze państwa. A Trybunał Unii Europejskiej to już w ogóle nie wiadomo skąd się bierze.
Ja tylko dodam jeszcze, że można tę książkę pana profesora Historia i Teraźniejszość, ona jest do nabycia też w Fundacji Nasza Przyszłość w Szczecinku i warto mieć tę książkę, jak tutaj też o niej mówimy cały czas. I za chwilkę też podam państwu telefon do fundacji, to sobie też proszę przygotować coś do pisania, żeby zapisać sobie ten telefon i można właśnie nabyć. Ale za chwilę podam, żeby dać państwu jeszcze czas na przygotowanie sobie czegoś do pisania, a póki co odbieram jeszcze kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Niech będzie posłany Chrystus. Maria zawsze dziewica, Michał z metropolii nowojorskiej.
Teraz i zawsze.
No, dziękuję panu profesorowi za wizytę w Radiu Maria, w naszym studiu. Świetne książki pan pisze. Z tych książek wynika, że historia Polski jest historią Polaków, którzy jak znaleźli się w bardzo trudnych sytuacjach, no ale dla Polaków ważnych oczywiście, potrafili dzięki swoim czynom i dzięki wierze. To też rzadko jest wspominane. Kilku autorów wspomina, zawsze podkreśla wiarę. Dzięki wierze wynieśli swe czyny do prawie niezwykłych czynów, prawda? A dzisiaj w Polsce główni, ci, jak pan nazwał ich, główni aktorzy polityczni, chcą odciąć młode pokolenie od korzeni ich przodków. Dlatego dzisiaj chyba to jest takie, powinno być, marzę o tym, pospolite ruszenie. Dlatego, że dziś jest to wyzwanie dla świadomych swej polskości rodziców, nauczycieli, no i nas samych, aby kształtować osobowość i pamięć młodzieży, tak aby znała ona historię i dokonania tych Polaków, o których pan pisze przecież, którzy bronili Polski i walczyli o wartości narodu polskiego. Bo właśnie trzeba o te wartości, które uformowały naszą polską tożsamość. Myślę, że to wyzwanie trzeba podjąć jako obowiązek nawet, abyśmy nie byli zdrajcami dziedzictwa narodowego, ale abyśmy byli tymi, którzy to dziedzictwo narodowe kultywują i szanują. Mówi człowiek, który pamięta, jak pan jeszcze tutaj brał nagrodę Instytut Piłsudskiego i za to panu bardzo dziękujemy. Piłsudski potrafił Instytut zauważyć pana działalność. Latem dosyć ciężko było kupić książkę pana tutaj, ale już w sierpniu już była, zapisy były na tej księgarni na Manhattan Avenue na Greenpointzie. No i były zapisy i tam już można było, ktoś zapisał się, dostał książkę i dzisiaj już chyba można kupić. Także jest bardzo popularna, jest czytana. Oczywiście my mówimy o tych Polakach świadomych swojej polskości, prawda? O nich mówimy, bo mamy jakiś problem z tą piątą kolumną i tego się nie da ukryć. Z tym będzie w przyszłości bardzo duży problem. Co do Obamy, Obama jest człowiekiem Rosji i Chin. Obecny prezydent jest człowiekiem Chin niewątpliwie. To pokazuje cały laptop jego syna, który nie wiem dlaczego nie jest ujawniony, no ale oni wszyscy grają, no jakby już to jest, oddali się pod panowanie tych globalistów. Prezydent obecny wspomniał, że Ukrainę trzeba ratować tylko dlatego, żeby tam postawić pierwszy silny krok nowego porządku świata. To tyle ad vocem do tego, co pan mówił poprzednio. Bardzo dziękujemy panu, że pan tu jest. Bardzo dziękujemy panu, że pisze pan książki. Niech pan dalej naucza. Niech pan światło prowadzi. Bóg zapłać z Bogiem.
Z Bogiem, panie Michale. Dziękujemy bardzo, panie profesorze.
No bardzo dziękuję za te słowa otuchy i wsparcia. To zawsze bardzo, bardzo jest miłe i takie właśnie budujące. Pewne tutaj elementy tej pana wypowiedzi warto chyba skomentować. To znaczy rzeczywiście kwestia wiary, takiej bardzo fundamentalnej wiary w społeczeństwie polskim odegrała w historii najnowszej wielką rolę. I ja myślę, że ci różni krytycy, czasami no dosyć nieprzyjemni, na to zwrócili uwagę. Ich to zabolało. Dlatego, że jeżeli Polacy przetrwali komunizm, to dzięki Kościołowi, to dzięki wierze milionów ludzi, miały miejsce śluby, powtórzenie ślubów Jana Kazimierza, śluby z 56 roku. To tak wyglądały uroczystości milenijne. To dzięki prymasowi, niezwykle skutecznemu dyplomacie i politykowi, udało się polski kościół przeprowadzić przez dłuższy czas, przez tę całą burzę posoborową. Przecież na zachodzie kościół właściwie obumarł w wielu krajach. W Polsce przeżył. Jan Paweł II, jego wizyta pierwsza w Polsce i następne. To są te czynniki, które nam pomagały przetrwać najtrudniejsze czasy, w których tożsamość polska była zagrożona. Homo sovieticus to nie jest tylko taka figura stylistyczna. Nam groziło sowietyzowanie. I oczywiście ono w jakiejś mierze nastąpiło. Mamy tego efekty dzisiaj. Ale jednak w polskim społeczeństwie wiara stanowi ten fundament, który nam pozwala od czasu do czasu chociaż spojrzeć na historię, na siebie, na to, co powinniśmy popierać w polityce i we wspólnych działaniach z perspektywy nie tylko historii, ale tego, co nastąpi w przyszłości. Dlatego ja absolutnie się nie będę wycofywał z tych elementów w tym podręczniku, które bardzo silnie akcentują kwestię wiary.
Odbierzmy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz zawsze. Witam, ojca dyrektora.
Bardzo serdecznie pozdrawiam, mój Tadeusz Rydzyk. Panie profesorze, ogromne dzięki. Bardzo nisko się kłaniam. Bardzo nisko. Chylę czoło. Powiem, że ja też po prostu biorę tę książkę pana do ręki, Historia i teraźniejszość, podręcznik dla liceów i techników. Myślę, że to jest dla nas wszystkich, To jest tak zebrane pięknie, krótkie rozdziały, dużo ilustracji, one też pomagają. Wydane, pięknie wydane, tylko brać do ręki. I tu właśnie jest taka prośba do wszystkich, którzy nas słuchają. Kochani, jeżeli nam zależy na Polsce, na tej Polsce w kulturze łacińskiej, chrześcijańskiej, katolickiej, na umacnieniu naszego ducha, to koniecznie bierzmy, dorośli niech biorą, a niech dają dzieciom, młodzieży, niech rozmawiają na te tematy w domu. Tym bardziej, że jest wielki opór tej strony liberalno-lewicowej. Tak przestraszyli ludzi, wyśmiali, jakoś tak źle mówili o tej książce. To było bardzo bolesne. No i niektórzy, tacy słabi ludzie, chwiejni, wolą nie narażać się, broń Boże, nikomu, prawda, ani tym mediom liberalno-lewicowym, czy jakimś partiom. Naprawdę trzeba, jeżeli chcemy być polskimi Polakami, to trzeba brać to do ręki. Trzeba uczyć się i mówię, ja myślę, że ta książka nie jest tylko dla uczniów techników, tych techników i liceów, prawda? To jest dla nas wszystkich. Można się dużo, dużo nauczyć. Jest to pięknie podane. Trzeba tym bardziej, że ci młodzi ludzie nie pamiętają, nie mieli tych doświadczeń z prymasem Wyszyńskim czy z Janem Pawłem II. I teraz tym bardziej trzeba brać, bo widzimy, jaki jest atak na Kościół. Jak księża są poniewierani, wyśmiewani, dlatego że gdzieś było jakieś nadużycie, to jest skandal. Absolutnie możemy tolerować taki nadużycie. To jest coś obrzydliwego. I jeżeli są takie rzeczy gdzieś, ale wszędzie, gdziekolwiek, czy to będzie taki człowiek, jeżeli to tak postępuje, to czyny potępiamy. To jest absolutnie niedopuszczalne, ale nie wolno nie wolno odbierać dobrego imienia kapłanom, ewangelizatorom. Po to się odbiera dobre imię, żeby byli odrzuceni już na samym początku i żeby Ewangelia nie dotarła do ludzi. To są metody międzynarodowe stosowane w świecie, nie tylko. Teraz przeszła kolejna Polska, już się udało w Irlandii, w Hiszpanii, w innych krajach na zachodzie. To teraz kolejna Polska, na Polskę Jana Pawła II. I to uderzenie obrzydliwe w Jana Pawła II, obrzucanie błotem, to jest jeszcze tym bardziej, albo jeszcze gorzej niż błotem. I takie pytanie, czy my Polacy pozwolimy sobie na to, żeby zniszczyli Jana Pawła II w naszej ojczyźnie? A to jest też szkoda również dla Kościoła i dla ojczyzny. I to robią to z pokoleniem młodzieży, dzieci. Tym bardziej bierzmy takie książki do ręki, tym bardziej czytajmy i słuchajmy tych, którzy mają wiedzę, i za to dziękujemy panu profesorowi. Ja tylko taka może drobnostka, panie profesorze, ja już to mówiłem, w tej książce na stronie 32 jest, pisze Jean-Claude Juncker, no to w każdym razie tak, uważa Marksa, profesora zbrodniczego systemu komunistycznego, za wybitnego myśliciela. Tu się zgadzam. Tu Juncker przemawia w katolickiej katedrze w Trewirze, tak, podczas obchodów 200-lecia urodzin ateistycznego filozofa. To ona była chyba katolicka, ta świątynia, to Konstantyna jest chyba, jeżeli się nie mylę. A teraz jest protestancka, to przepraszam, ja tylko tak, no ale pod krzyżem mówi przy ołtarzu jakimś tam, dajcie spokój, coś się to, no i wtedy dał jeszcze, odsłonili statuę, no taki pomnik Marksa, chyba pięciometrowy tam w Trierze, czy w Trewirze, tak, dar Chińczyków. No i widzimy w tym też, jak idzie Zachód, w którym kierunku. No, myśmy, Polska walczyła, chciała się uwolnić od marksizmu, komunizmu i tu właśnie Solidarność i te wszystkie ruchy, a tu proszę bardzo, tak zakręcili, że Zachód w dużej mierze jest rządzony przez marksistów i jest no, nasiąknięty marksizmem. Uniwersytety, zresztą również w Stanach Zjednoczonych, katolickie, pisze katolickie, a to dajcie spokój, tak ma z katolicyzmem do czynienia, szkoda gadać, szkoda mówić. No u nas też są takie rzeczywistości, piszą katolickie, a jest przeciwko Ojcu Świętemu, piszą przeciwko Kościołowi. To też, dlatego my musimy wiedzieć, rozumieć rzeczywistość i czytać i słuchać mądrzejszych. Dziękuję bardzo, przepraszam że zawróciłem głowę, ale naprawdę wielki ukłon i wszyscy powinni brać to do ręki. Fundacja Lux Veritatis specjalnie to ma i mówią, niech jest Mikołaj, kupić dzieciom na Mikołaja, jest, ale i sobie poczytać, jest gwiazdka, dać taką pozycję do ręki. Każdy dom polski niech poznaje historię, niech poznaje to, niech zobaczy, co dawał też i Kościół, i prymas Wyszyński, i w ogóle Kościół, Jan Paweł II, ale tylu bohaterów, tylu wielkich ludzi. Dziękuję, przepraszam.
Dziękujemy ojcze bardzo, panie profesorze.
Dziękuję bardzo za te słowa, powtarzam właściwie stale, ale rzeczywiście tutaj doznaję wielkiej pociechy i wsparcia. Myślę, że tutaj padła bardzo ważna jedna myśl, to znaczy w polskim społeczeństwie jednak Kościół nadal odgrywa sporą rolę, tylko bardzo wielu katolików jest, tak jak to powiedzieć, trochę przytłoczonych przez taką propagandę relatywizmu pewnego i ulega. Tutaj przedmówca zwrócił uwagę na to, że w Kościele też nie najlepiej się dzieje czasami, tylko to, z czym mamy do czynienia, to jest to, z czym ci właśnie krytycy Kościoła bardzo często walczą. To jest zasada pars pro toto. Oni uważają, że nie można oceniać całości po części. To jest zresztą bardzo ważna zasada w logice czy w ocenach. Tylko wobec Kościoła dokładnie stosują tę zasadę. Jeżeli gdzieś coś w Kościele nie było właściwego, to oskarżają cały Kościół. To jest właśnie pogwałcenie tej zasady, znaczy stosowanie tej zasady w sposób zupełnie nieuprawniony. Więc wracam właśnie, powtórzę chyba jeszcze to, co tam na początku chyba powiedziałem. My katolicy powinniśmy słuchać chociażby jednego tego słowa, tego hasła Jana Pawła II: nie lękajmy się.
I mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże, mówi Elżbieta z Katowic. Witam. Panie profesorze, ja pewnej rzeczy nie mogę zrozumieć. Może pan, widząc te wszystkie na przestrzeni wieków działania naszych rządów, coś mi wyjaśni. Czy nasz obecny rząd uważa nas, Polaków, za bezrozumnych ludzi? Mówi nam, że dba o nasze zdrowie. Zakładane będzie tyle przychodni zdrowia psychicznego dla dzieci i dla dorosłych, a z drugiej strony wyraża zgodę na przedłużenie stosowania GMO w rolnictwie. A przecież nasze zdrowie psychiczne jest związane ze zdrowiem fizycznym. No więc jak to jest możliwe? O co tu chodzi w ogóle? Może pan by mi to coś rozjaśnił. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Wie pani, z GMO ja na tym się za bardzo nie znam, na ile ta modyfikacja genetyczna jest niebezpieczna dla zdrowia. Podejrzewam, że w tym może być pewne niebezpieczeństwo, ale jak mówię, ja nie jestem tutaj specem od tego. Natomiast to, na co pani zwraca uwagę, znaczy ja mam czasami wrażenie, że my mamy do rządzących taki właśnie stosunek pars pro toto trochę. To znaczy, jeżeli powiedzmy w jakiejś kwestii z rządem się nie zgadzamy, to już rzutujemy tę niezgodę na całość. Myślę, że jeżeli znowu nie wiedząc dokładnie, jak to jest z tym GMO, tutaj rząd postępuje niewłaściwie, no to trzeba by jakąś kampanię uruchomić, żeby na to zwrócić uwagę. Natomiast to chyba nie powinno rzutować na całkowitą ocenę. I nie chcę tutaj występować jako adwokat rządzących w całości, bo popełniają również i błędy. Natomiast bardzo często spotykamy się z takim odruchem odrzucenia. No bo na przykład, nie wiem, dyrektor nasz, który jest zwolennikiem rządu, rządzi naszym biurem czy naszą fabryką w sposób niewłaściwy i od razu winien jest rząd. Więc na to też zwracajmy uwagę, żeby nie stosować tej zasady pars pro toto w naszym życiu codziennym w ocenach politycznych, bo jednak Polska jest, czy polityka na szczeblu krajowym jest jednak bardzo skomplikowaną materią.
Już odbieramy kolejne telefony, tylko jeszcze podam numer telefonu do Fundacji Nasza Przyszłość, gdzie można nabyć książkę pana profesora Historia i Teraźniejszość. Oto te numery do Szczecinka, kierunkowy 94 i numer 373 1160 lub jeszcze dwa pozostałe o końcówce 61 lub 62. 94 373 1160 lub końcówka 61 lub końcówka 62. To ten numer, prosimy dzwonić i nabywać tę książkę, bo jak słyszymy, warto. I odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Malborka. Bardzo dziękuję za tę audycję. Chciałem tylko powiedzieć, że książka Roztrzaskane lustro, jak i Historia i teraźniejszość trafiły do mnie w taki oto sposób, że zaproponowałem w kręgu moich znajomych, co mi mają kupić na imieniny, no bo to problem. Kupcie mi, w ubiegłym roku kupili mi właśnie Roztrzaskane lustro, a w tym roku Historię i teraźniejszość. Także bez wielkiego wydatku można komuś całkiem niezły prezent zafundować, tak jak ojciec dyrektor mówił. Obok tych telefonów, które ojciec prowadzący podał, jest jeszcze Splendor 24. Tam są takie te wszystkie propozycje bardzo ciekawe. Kolejny wątek, co pan profesor powiedział odnośnie tej takiej architektury jakby oderwanej na prezentowanej na banknotach euro. To jak popatrzymy sobie, to tak jakby te fragmenty roztrzaskanego lustra naszego.
Dokładnie, tak.
To tak jakby ktoś, no bez... To jest jedna rzecz. Kolejna sprawa, bo już też pan profesor też powiedział, że mądrale w Unii Europejskiej wymagają od innych, od siebie nie wymagają. To jest Europa? Tożsamością Europy, podstawą taką fundamentalną, jeszcze przedchrześcijańską, to była zasada tożsamości i niesprzeczności. Tożsamości i niesprzeczności. I później prawo rzymskie, chrześcijaństwo dopełniło i tak dalej. Pozwoli pan profesor, że jeszcze jedno zdanie dodam, ponieważ to się nie ukazuje, a trzeba, ponieważ pojawił się wątek ziemie odzyskane, a uzyskane. Otóż między Dolną Wisłą a Dolnym Niemnem mieszkał lud pruski. Prusowie tutaj mieszkali. Oni nie osiągnęli rozwoju państwowego, nawet narodowego. Pozostali na poziomie rozwoju plemiennego. Krzyżacy, zaproszeni przez Konrada Mazowieckiego na w okolice ziemi Chełmna, oni... W 1309 roku przenieśli z Wenecji do Malborka siedzibę wielkich mistrzów. Od tego momentu tworzą sobie państwo, czego reguła zakonna krzyżaków nie przewidywała, o czym się świat dowiedzieć mógł od Andrzeja Węgierskiego, który przepędził krzyżaków, widząc, że oni tworzą struktury państwowe. A reguła zakonna tego nie przewidywała. I do czego zmierzam? Mianowicie, bo ten element się nie pojawia, a znalazłem to w dziejach Polski Zapiastów Feliksa Konecznego na stronie 216. I tam jest, Koneczny pisze, a ma prawo do tego, ponieważ uczestniczył w ekspedycji watykańskiej. Miał dostęp do źródłowych dokumentów, więc ja uważam, że jego bardzo wiarygodnego. I on powiedział w ten sposób, że krzyżacy po prostu dokonali fałszerstwa tutaj pewnego dokumentu. Okazali, i to cytat, okazali bowiem papieżowi Grzegorzowi IX sfałszowany dokument, w którym polskie ziemie dane im, użyczone tylko na siedzibę, na bazę wypadową, przedstawione zostały przez nich jako ich własność wyłączna. A oni ofiarowali te ziemie niby od siebie, świętemu Piotrowi, przez ręce papieża. Wobec takiego aktu pobożności papież uznał, że krzyżacy nie muszą podlegać tu komukolwiek. Miało to miejsce wówczas, gdy wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego był niezwykle inteligentny, władający kilkoma językami i mający posłuch tak u cesarza, jak u papieża Hermann von Salza. Kropka. Tutaj do cytatu Konecznego dodałem troszeczkę na temat Salcy od siebie. Więc tutaj pewne ziemie, które są, owszem, a Prusy... Lud pruski został wytępiony przez krzyżaków, a krzyżacy zawłaszczyli sobie tę nazwę, bo później się pojawia nazwa Prusy i to cały czas Prusy, to pruskie i Wilhelm Pruski i tak dalej. Różne postacie
Panie
historyczne.
Panie Krzysztofie, proszę o puentę, dobrze?
W rozbiorze państwa polskiego to też Prusy, ale to nie są Prusowie. Żebyśmy też wiedzieli. Bardzo ważna rzecz. Na tym polegał właśnie ten fałsz z tymi ziemiami i tak dalej.
Panie Krzysztofie, proszę o puentę.
I czekam na kolejną. Pozdrawiam pana profesora serdecznie. Bardzo z panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Z panem Bogiem.
Panie profesorze. Dziękuję bardzo za to uzupełnienie z historii, co prawda wcześniejszej, ale to pokazuje też, jak trzeba wiedzieć pewne rzeczy, żeby używać nazw, bo rzeczywiście Królestwo Prus to jest uzurpacja, bo starzy Prusowie zostali wymordowani właśnie przez element germański. No i teraz pytanie o to, czy Mazury, do kogo powinny należeć Mazury? Do starodawnych Prusów? No ich już nie ma. Do Krzyżaków? Nie daj Boże. No to uzyskaliśmy je i powinniśmy je zagospodarowywać jak najlepiej, ale już nie wracajmy do tego wątku, jak długo trzeba zasiedzić jakieś ziemię, bo to jest rzeczywiście dosyć skomplikowany problem.
Mamy telefon kolejny. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To mówi Jolanta z Krakowa.
Witam Pani Jolanto.
Ja bym chciała może rozpocząć od uzupełnienia może tych książek, które pan profesor wymienił, bo kiedyś było na antenie Radia Maryja, były dwie książki pana profesora Grzegorza Kucharczyka, Chrystofobia i Pomoc z nieba. I też bym właśnie jako uzupełnienie bardzo polecała, dlatego że ja tu ewidentnie widziałam, zwłaszcza w Chrystofobii, działania na sposób muzułmański Niemców i Rosjan wobec Polaków, tak jak muzułmanów wobec chrześcijan, między innymi marsze śmierci się odbywały, żeby właśnie ich dużo osób umierało, ale też inne po prostu działania identyczne, więc bardzo bym prosiła, żeby właśnie spojrzeć na to od tej strony. Druga sprawa, pan Timmermans, mówiąc o Domu Historii Europy, powiedział kiedyś, że kiedyś chrześcijaństwo istniało, ale na szczęście, z taką radością to mówił, ale na szczęście już nie istnieje. Więc po prostu to pełne kłamstwo i bezczelność. I jeszcze trzecia, ostatnia sprawa. Panie profesorze, ja tu boleję bardzo nad tym, że słowo nazizm, naziści jest tak rozpowszechniane i także było w ustach pana profesora w pierwszej części, także pana profesora Kucharczyka, de Wendy. To powinno się całkowicie wyeliminować, ponieważ to Niemcy właśnie wymyślili i pani redaktor Ogórek z między innymi z Telewizji Polskiej, ona jest historykiem, mówiła i w radiu w Jedynce, i właśnie w Telewizji Polskiej, że w 59 roku było posiedzenie, tajne posiedzenie u kanclerza Niemiec Adenauera. No i właśnie tam ustalono tą nazwę i później ta nazwa się zaczęła być używana. Więc ja bardzo bym prosiła, żeby mówić Niemcy, okupanci Niemcy, a propos właśnie tutaj tego porównania komunizm i nazizm, no to narodowy socjalizm, chyba że jeszcze się znajdzie jakieś świetne po prostu określenie tego, no bo to jest to samo praktycznie. No z Niemiec, przecież w Niemczech komunizm został wymyślony, prawda, i przetransportowany za sprawą Lenina, transportowanego do Niemiec, do Rosji, no to tam zostało, prawda, to przeszczepione, nie? No i teraz mamy, prawda, z obu stron, prawda, i jeszcze z innych krajów niestety. No to tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże. Panie profesorze.
Z tym nazizmem to troszeczkę jest bardziej chyba skomplikowane, bo tego słowa nie wymyślono tam w rozmowach z Ben-Gurionem, czy tam z kimś z Izraela. Jednak ten skrót nacji funkcjonował i wcześniej, natomiast ma pani rację, że wymyślono, żeby słowo Niemcy zastępować nazizmem właśnie wtedy. I cała ta polityka pamięci niemiecka właśnie w tym kierunku zmierza, żeby uniewinnić Niemców, a obwinić nazistów. Natomiast w podręczniku ja piszę o nazizmie jako ideologii właśnie narodowo-socjalistycznej, akcentując nawet słowo socjalistyczne, bo nazizm był socjalistyczny. Także słowa nazizm jednak powinno zostać w podręczniku. Natomiast rzeczywiście ma pani rację w tym, że ta polityka pamięci niemiecka opiera się właśnie na podmianie tych słów. I ja na pewno o tym wspomnę w podręczniku, bo to jest oburzające. To czasami Niemcy wizytujący Muzeum Powstania Warszawskiego napotykają, że tak powiem, opór ze strony przewodników, więc, ale w Warszawie w czasie wojny nie mówiono po nazistowsku, mówiono po niemiecku. Więc sami Niemcy tutaj czasami stykają się, że tak powiem, z prostowaniem ich polityki pamięci, ale oczywiście dopytam, bardzo są ważni.
W jakim sensie opór napotykają ze strony przewodników? Bo czy mogę tutaj prosić o wyjaśnienie? W jakim sensie?
Bardzo często wizytujący Muzeum Powstania Warszawskiego komentują powstanie warszawskie z takim potakiwaniem, no tak, ci naziści to bardzo tutaj dużo rozrabiali. Mhm. I wtedy przewodnik mówi, no dobrze, ale naziści
byli Niemcami. Myśmy w Warszawie słyszeli język niemiecki, nie było języka nazistowskiego. I to trochę tak studzi ten zapał Niemców do uniewinniania się.
Tak już troszkę też podsumowując, panie profesorze, jest w historii wiele takich różnych eufemizmów, żeby powiedzieć i nie powiedzieć, jakoś tak bardziej ukryć niż pokazać.
Tak, język jest w ogóle narzędziem niezwykle giętkim i potrafi i dotrzeć do jądra jakiejś prawdy, a jednocześnie potrafi całkowicie wykoleić rozumowanie i zafałszować rzeczywistość.
Pan też gdzieś wspominał, już nie pamiętam gdzie, wyczytałem właśnie tutaj, pan mówi o tym, o tych wymiarze kulturowym tożsamości tutaj Europy czy Polski. Pan tutaj dotyka choćby ten wymiar kryzysu cywilizacyjnego. Pan mówi o roli Rousseau, o tej roli negatywnej, cała ta koncepcja umowy społecznej, tak, że to jest słaby fundament, kruchy. Czy Marksa, czy Freuda, ta taka dekompozycja człowieka.
Tak.
I operacje na języku między innymi. Panie profesorze, 23:30.
I o kradzieży słów czasami trzeba wspomnieć, bo w dzisiejszym języku bardzo często dopotykamy na kradzież słów, po prostu zmiana znaczenia słów. Czyli ci, co gwałcą demokrację, mówią o demokracji.
No właśnie.
I tak dalej, i tak dalej.
A demokracja to jest populizm teraz stało się ostatnio?
Właśnie, ja kiedyś się wyśmiewałem z używania słowa demokracja i populizm. I króciusieńko, demokracja opiera się na słowie demos, czyli lud. Populizm opiera się na słowie populus, czyli lud. Tylko to po grecku, to po łacinie. W łacinie. I teraz pytanie, który jest ze wschodu, który jest z zachodu?
No właśnie.
No Grecja właśnie. Jest ze wschodu, prawda?
Tak. No ale to też tutaj pan teraz powiedział, jak ważne nawet w rozmowie na temat historii, czy, no mówimy o historii, czy my się dobrze rozumiemy, tak? Co pod tym słowem rozumiesz?
Że trzeba. I myślę, że młodzież powinna być coraz bardziej wyczulona na manipulacje. Bo my żyjemy w świecie niezwykle wyrafinowanych różnych rodzajów manipulacji.
I jak widzimy, historia chyba tak, też ma takie mam refleksje po naszych rozmowach, że jest to walka o rząd dusz, że tak powiem, budowanie świadomości historycznej. Stąd tyle tych różnych trudności, blokad, kontestowania i tak dalej, bo chyba to jest właśnie w punkt, trafienie w punkt, skoro takie tutaj jest wielkie halo w tym momencie.
Myślę, że tak, ja dotknąłem pewnej takiej sfery, w której ta ofensywa tego świata, nie wiem, ja nazywam ich relatywistami historycznymi.
Historycznie,
to znaczy strasznie
tak.
Emocjonalnie uważają, że wszystko jest względne. A my nie. My uważamy, że tak to tak, nie to nie. Że jest prawda, jest dobro, jest piękno i na tym świat stoi. A jak się to zburzy, to mamy wojnę wszystkich ze wszystkim.
I też monopol na jedynie słuszne idee chyba, tak? Bo, które są dogmatami i teraz pan te dogmaty naruszył i wielkie larum się podniosło.
No dogmat polegający na tym, że wszystko wolno, że nie ma prawdy i że nie każdy robi, co chce. No, jeżeli to są dogmaty tej nowej cywilizacji, to biada nam.
Uczmy się, poznawajmy historię, drodzy państwo, od mistrzów. Jednym z takich mistrzów jest pan profesor Wojciech Roszkowski, który nam dzisiaj cały wieczór poświęcił.
Dziękuję bardzo, już naprawdę zaraz tu się zniosę do nieba niemalże na skrzydła.
Panie profesorze, pokora polega na uznaniu
faktów. Jestem tylko śmiertelnikiem i grzesznikiem.
No to mistrzowie są śmiertelnikami też. Żyją pośród nas. Także dziękuję bardzo, panie profesorze, za ten czas i za pana kompetencje.
Dziękuję. Bardzo dziękuję za możliwość takiej ciekawej rozmowy i z ojcem, i ze słuchaczem.
I życzymy dużo wytrwałości w dalszej pracy i już czekamy na drugą część tej książki, już jak pan mówił
niebawem. Tak, już się szykuje.
A więc lada miesiąc, że tak powiem.
Chyba tak.
Tak, może już nawet. Pan profesor Wojciech Roszkowski był z nami dzisiaj wieczorem w rozmowach niedokończonych. Panie profesorze, raz jeszcze dziękuję. Do usłyszenia oby już w nowym roku. Niebawem oby, zobaczymy kiedy, ale daj Boże. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję, dobranoc.
Dobrej nocy.